opinie, refleksje, recenzje.
Zapraszam na spotkanie z Andrzejem Chlewskim, który omówi stronę wokalną festiwalu.
Czołowym elementem tegorocznej edycji festiwalu Poznań Barok była strona wokalna. No i finałowy koncert potwierdził to w całej rozciągłości. Finałowy koncert potężny, obszerny, wymagający ogromnej siły wykonawczej od tych, którzy prezentowali nam dwa dzieła z gatunku Stabat Mater. Jedno Alessandro Scarlattiego, drugie Pergolesiego. Obie kompozycje powstały mniej więcej w tym samym czasie, ale jakże różne emocjami, jakże różne znaczeniem. Dla Scarlattiego było to jedno z dzieł. Dla Pergolesiego, który zmarł w wieku 26 lat i ukończył dzieło kilka dni przed śmiercią, było to przewidywanie własnej przyszłości. I tak się rzeczywiście stało i ten element zabrzmiał w wykonaniu obydwu dzieł. Ale o ile orkiestra Core towarzysząca temu wykonaniu z dnia na dzień, biorąc udział w szeregu koncertów, stawała się coraz lepsza, o tyle panie, które wykonały dwie partie solowe, gwarantowały to, co najlepsze w stronie wokalnej. Ekspresyjna, niezapomniana z poprzednich koncertów i tu potwierdzająca swoją osobowość Maria Kohein i zyskująca, zwłaszcza w ostatnim czasie, ponieważ nie skupia się wyłącznie na elementach koncertowych, ale także bierze udział w spektaklach na scenach operowych, Maria Zanner. Obydwie Szwedki, ale jakże różne osobowościowo, jakże różne w podejściu do obu dzieł. Panie były zgrane wręcz niewiarygodnie, precyzyjne, ale różniły się ekspresją. Mi się to bardzo podobało. To było coś, co niektórym wydawało się, że one do siebie nie pasują. Dla mnie było to coś wspaniałego, bo taka jest rola tych dwóch partii. Jedna jest ta wiodąca, sopranowa, to właśnie Maria Kohein, druga altowa, wymagająca swoistego tła, wymagająca głosu rodem z posągu. Jednym słowem, ogromne wrażenie, ogromne brawa i wspaniałe zwieńczenie tego festiwalu. Ale nie tylko ten duet, to także inne pary, które pojawiły się w tym festiwalu. W Teatrze Polskim zaprezentowała się Maria Zanner w duecie z Carlo Vistolim i zyskującym coraz większą sławę kontratenorem. To była taka duża muzyczna opowieść, to w duecie, to solo. Ekspresja obu osób w tym koncercie niesamowita. Możliwości wokalne obydwu artystów wspaniałe. Coraz lepsza jak postawa młodziutkiej orkiestry Core.
Kierowanej przez
Joannę Boślak-Górniok. To czołowa polska klawesynistka, przez wiele lat związana z orkiestrą Arte dei Suonatori.
A oto co powiedzieli włoski kontratenor Carlo Vistoli. Podczas minionego roku wiele się wydarzyło. Wyjechałem do Francji, gdzie uczestniczyłem w realizacji opery Cavalliego. Powróciłem tam także z powodu innych zobowiązań i potem od początku 2015 roku zetknąłem się z Les Arts Florissants i Jardin de Voile Williama Christie, zyskując ogromne doświadczenie. To wszystko było dla mnie wspaniałe i wiele mnie nauczyło. Krążyliśmy po świecie, ponieważ udaliśmy się na turnę do Australii, Chin, Rosji. Był także Nowy Jork. W styczniu przyjeżdżamy do Polski, do Warszawy. Tym razem nie z Williamem Christie, ale Polem Emiu, który jest jego zastępcą. Potem będę także przygotowywał się do projektów operowych w operze Caldari w La Fenice di Venezia. Mamy również prawykonanie opery współczesnej na festiwalu w Ravennie. Będą również inne koncerty. Głównym jednak nurtem mojej działalności będzie Jardin de Voix i zespół Les Arts Florissants. Śpiew jest moją pasją od czasów, kiedy byłem dzieckiem. Rozpocząłem przygodę ze śpiewem jeszcze nie jako profesjonalista, bo dysponowałem chłopięcym głosem. Jako 17 czy 18-latek odkryłem, że posiadam dobrą emisję jako falsecista. Praktycznie mogłem naturalnie wydobywać głos. Oczywiście nie wszystko było w porządku i nie wszystko było perfekcyjne. Trzeba było uczyć się, studiować i dopiero kiedy znalazłem się na tej ścieżce, gdy zacząłem poważnie myśleć o przyszłości, ten wybór stał się moją główną pasją w życiu. W swojej edukacji miałem dwóch pedagogów. Jednym z nich był William Matenzi, który jest tenorem. U niego uczyłem się prywatnie, mieszka niedaleko Bolonii. Natomiast moim pedagogiem była także Sonia Prima, śpiewająca kontraltem. Dzięki niej pogłębiłem znacznie wiedzę techniczną, ale i także tę dotyczącą stylów wykonawczych. Zasięgałem również rad wielu cenionych pedagogów i mistrzów, gdyż miałem okazję uczestniczyć w licznych kursach. Ale głównie pogłębiałem wiedzę o sztuce operowej, ale także dowiadywałem się o stylu wykonywania muzyki sakralnej. To wszystko pozwoliło mi, abym szczególnie mógł się oprzeć na operze XVII-wiecznej i muzyce sakralnej tamtego czasu. Pozwoliło mi to także zmierzyć się z główną rolą w Tamerlano Georga Friedricha Händla. Było to dla mnie wspaniałe doświadczenie i dało mi niezapomniane przeżycia. Z Poznania wywiozłem niesamowite umiejętności, tym bardziej, że tę operę przygotowaliśmy podczas kilku prób zaledwie w kilku dniach. A przypomnijmy wprawdzie, że to było tylko koncertowe wykonanie, ale cała opera to 4 godziny prezentowanej muzyki. Wszystko zaś to było możliwe, ponieważ spotkali się w Poznaniu muzycy i wokaliści wysokiej próby wraz z dyrektorem Aleksisem Kosenką. Czy są w Pana życiu jakieś zainteresowania obok muzyki? Moje wszystkie zainteresowania koncentrują się w sferze artystycznej. Bardzo pasjonuję się kinem, fotografią, literaturą, ale także różnymi sztukami wizualnymi. I są mi w ogóle bliskie cały czas, choć oczywiście głównie mogę się nimi zajmować i interesować w wolnym czasie. Zawsze spotkanie z każdą grupą muzyków jest cenne. Niektórych członków zespołu Core znam także dobrze, gdyż występowali w orkiestrze prowadzonej przez Aleksisa Kosenko. I jest jeszcze taki ważny akcent, jeżeli przyjeżdża się, widzi się znajomych, to jest bardzo ważne. Teraz jak i dla współpracy aktualnej, jak i w przyszłości. Także to jest istotne, że mogę być ponownie w Polsce, w Poznaniu. Mam nadzieję, że pojawią się także plany na przyszłość. No i może spotkamy się na następnym festiwalu, skąd wyniesiemy następne doświadczenia. A jakie są pana plany? Po koncertach z Le Jardin de Voix wiosną w Australii przyszłego roku będę śpiewał w Agrypinie Händla. To będzie rola Ottone. Następnie będę także nagrywał z orkiestrą Talenti Vulcani z Neapolu, Pietra di Turchini. Znajdę się również w Turynie, aby wziąć udział w produkcji opery Dydona i Eneasz Henry Purcella. W tej operze już biorę udział, a najbliższy spektakl 19 listopada. Wiele jest projektów na 2016 rok, są bardzo atrakcyjne, ale może nie będę uprzedzał i jeszcze o nich szczegółowo nie opowiem. Jedynie wyznam, że będą to opery Cavalliego i Monteverdiego, a poinformuję o swoich planach publicznie wtedy, kiedy je po prostu szczegółowo uzgodnię.
Alcuni si sovrappongono, quindi dovrò decidere per cosa optare.
Oh!
Jeszcze jeden duet, o którym z przyjemnością powiem, ponieważ to duet, który tym razem zastąpił panów zwykle śpiewających we wspomnianym przeze mnie już Profeti della Quinta, El Amaro Tema. No to Perrine de Vier i Doron Schleifer, skądinąd znany już z zeszłorocznych występów z Profeti della Quinta. Sopranistka Perrine de Vier to postać w wokalistyce, która robi, podobnie jak Carlo Vistoli, gigantyczny progres i już wkrótce będzie śpiewaczką z najwyższej półki. Natomiast Doron Schleifer to jest taki typowy kameralista, który fantastycznie wplata się w towarzyszenie, w dobieranie barwą głosu tego, czego wymaga klimat i proweniencja danej kompozycji. Wielkie przeżycie, zwłaszcza, że w całym cyklu utworów dawnych, które wykonywali, wplecione zostały dwie współczesne kompozycje El Amaro Tema i towarzyszącego od lat zespołowi Profeti della Quinta Oriemu Hamelinowi, grającym na kitarone. Wspomniany duet przedstawił w dużej mierze kompozycję tajemniczego Carlo G. Jak sam we wstępie El Amaro Tema opowiedział, co to za kompozytor. Któregoś razu, wykonując na próbach kompozycję, stwierdzono, że jest to coś bardzo ciekawego, chociaż nic nie było wiadomo o kompozytorze. Kolejne osoby, które się temu przyglądały, także stwierdziły, że to jest coś rewelacyjnego, ale nic nieznanego. Okazało się, że ten kompozytor był jednym z pierwszych, jeśli nie pierwszym, który wypisywał wszystkie ozdobniki w tekście, wszystko to, co wokaliści musieli wykonać w ramach tradycyjnej sztuki wokalnej z tamtych wieków, gdzie ozdobników i ornamentacji nie rozpisywano, tylko należały do umiejętności i wiedzy wykonawców. Dziś już wiadomo, że jest to kompozytor znakomity, ale nazwisko G nie zostało rozszyfrowane. Dobrze, że takie kompozycje muzykolodzy co rusz wynajdują, i dobrze, że są one natychmiast wykonywane. Jak powiedział El Amaro Tema, było to pierwsze wykonanie tych kompozycji po ich odkryciu, opracowaniu i po prostu nauczeniu się. Jeszcze jedna postać, która bardzo spodobała się nie tylko mnie, jeśli chodzi o stronę wokalną, to tenor, miejscami kontratenor, Thomas Hobbs, Anglik, który już ma za sobą karierę w wielu grupach, wiele solowych występów. No i jak łatwo się domyślić, przede wszystkim kocha Bacha i te kompozycje Bacha bardzo często wykonuje. Kolejna para, która wywarła na mnie ogromne wrażenie, to dwie solistki, które znakomicie zaprezentowały się we wspomnianej przeze mnie grupie Grand Floor. To Barbara Kuza i Eugenie Varnier. Panie też różniące się ekspresją, ale zwłaszcza w utworach Claudia Monteverdiego pokazywały, co może czynić śpiew. Może czynić przyjemność słuchaczom, ale także wykonawczyniom, które przerzucały się w dialogach radością, witalnością, no i wspomnianą przeze mnie, co bardzo imponowało, precyzją przy tak trudnych partiach w niektórych kompozycjach. Thank you.
Słuchamy wypowiedzi Eugénie Vernier i Barbary Kuzy. Studiowała pani medycynę, a wybrała sztukę. Dlaczego? Ponieważ emocji, które towarzyszą podczas występu na scenie, nie można zapomnieć. One działają jak narkotyk. Dlatego chce się podążać za tym własnym głosem. Ja w tym samym czasie, kiedy uczyłam się dyrygentury chóralnej, śpiewałam i wybrałam już występy solo. Potem mnie coraz bardziej pociągały i zobaczyłam i przekonałam się, co oznacza dzielić się emocjami z publicznością. To inna droga dążenia do celu. Może poprzez dyrygenturę, także inna, ale śpiew się okazał silniejszy. No ale przecież to wszystko w końcu dotyczy muzyki. Techniki śpiewu trzeba się nauczyć. U kogo panie się kształciły? Ja zaczęłam u profesora, który miał ponad 80 lat. Nie był zbyt znany, ale był bardzo trudny we współpracy. Na przykład rozpoczynał lekcję i w pewnym momencie mówił, że nie, dzisiaj nic nie zrobimy, przyjdź jutro. To coś żałosnego. Ale z drugiej strony ofiarował mi wiele, na przykład w zakresie muzyki dawnej. Zrozumiałam, że muszę ciągle pracować. Człowiek właściwie uczy się całe życie, żeby móc odkryć piękno sztuki wokalnej. A pani? Ja także znalazłam swoją ścieżkę. Mój profesor mieszka w Niemczech i pracuje stosując bardzo naturalną metodę nauczania. To pozwala mi także przygotowywać się i do interpretacji muzyki dawnej i barokowej, aby utrzymać instrument głosowy w bardzo naturalnym stanie, właściwie tak naturalnym, jak to tylko możliwe. Każdy projekt w życiu śpiewaka jest ważny, bardzo stresującą i także wspaniałą była przygoda z operą w Amsterdamie, gdzie występowałam w Wilhelmie Tellu i pracowałam z Minkowskim nad Così fan tutte i tego typu operami. Jednakże to, co było dla mnie najważniejsze, to uzyskanie dojrzałości w głosie. Dużą frajdę miałam podczas poznańskiego koncertu z Barbarą i z zespołem. Takie rzeczy ładują i sprawiają przyjemność. Kochają panie scenę i bycie na niej. Teraz już tak, ale to musiało być procesem. Tak, za każdym razem. A najbardziej wyrazistym moim wspomnieniem jest występ w Teatro Colón w Buenos Aires z Gabrielem Garrido, moim mistrzem, jeśli chodzi o barok. Występowałam w Orfeuszu Monteverdiego. Bycie w tym historycznym miejscu wywołuje wiele emocji. A potem każdy następny projekt wzbogacał. Brałam udział także w produkcjach, w których mogłam dzielić emocje z moimi kolegami. To również bardzo wiele mnie nauczyło i wzbogaciło. No i miałam szczęście, aby spotkać się z wysokiej klasy muzykami, tak jak ci tu w Poznaniu. Aktualnie skupiam się na płycie, którą przygotowuję. Będzie składała się z kołysanek z różnych epok i różnych językach. Od francuskiego poprzez angielski, amerykański, hiszpański. To mi zajmuje teraz mnóstwo czasu, aby wszystko zorganizować i zaplanować. Mam projekt z wspaniałym lutnistą. Chcę przygotować płytę z muzyką renesansu i baroku hiszpańskiego z terenów Ameryki Łacińskiej. To piękny plan i wyzwanie na 2016
rok. C'est un très très beau projet bon, pour l'année 2016.
Mówi francuska śpiewaczka Camille Poul. Śpiewałam wiele razy w Aix-en-Provence w sezonie operowym, który latem odbywa się w tym mieście. Występowałam w operze Lulliego, tragedii lirycznej Camus et Armin. Muzyka ta klimatem zbliżona jest do kantat prezentowanych w Poznaniu. Tutaj nie mamy do czynienia z formą opery i wielką orkiestrą, ale trzeba przyznać, że kantaty francuskie są formą operową, taką kameralną, zredukowaną, którą można wykonywać w salonie u siebie. W Aix-en-Provence także wykonywałam inną operę barokową, The Fairy Queen, z Williamem Christie i zespołem Les Arts Florissants w czasie festiwalu operowego. A w Glyndebourne byłam zaproszona, co stanowiło dla mnie duży honor, jako dublerka Aricide w operze Aricide Hippolyte Jeana Philippa Rameau. To była wspaniała produkcja Williama Christie. Zespół, z którym śpiewałam, przecież jest też świetny. Tak, to zespół La Stravaganza. Młody, świeży, pełen energii, poszukuje swego miejsca w kameralnej muzyce barokowej, która pod względem repertuarowym jest bardzo bogata. Stąd ta praca jest czystą przyjemnością. Wystąpiliśmy z kilkoma koncertami, ale nie współpracowaliśmy zbyt wiele. Oni płytę nagrali z inną śpiewaczką, Asena Belali, która się bardzo podoba, więc zapewne będą kontynuować współpracę. Ale La Stravaganza to świetny młody zespół, który prezentuje koncerty na bardzo wysokim poziomie. Słuchaliśmy wypowiedzi wokalistów, którzy brali udział w festiwalu Poznań Barok oraz Andrzeja Chylewskiego. Słuchaliśmy także nagrań, które zostały zarejestrowane podczas tego festiwalu.
Thank you.